Zapraszam Państwa do wysłuchania katechezy. Dziś homilia świętego Jana Pawła II wygłoszona w czasie mszy świętej odprawionej dla świata pracy. Miało to miejsce w Gdańsku na Zaspie 12 czerwca 1987 roku. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym, abyśmy umieli z mądrością, uwagą wysłuchać, przyjąć i zrealizować w życiu.
Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie. Gdy wyrusza procesja na Boże Ciało, rozlega się wśród ulic miasta albo pośród wiejskich dróg ta staropolska pieśń. W tych dniach ten hymn wspaniały rozbrzmiewa jeszcze mocniej na całym szlaku Eucharystycznego Kongresu w Polsce, dzisiaj w Gdańsku. Co jest Twoją chwalą, Chryste? Czemu towarzyszy cześć Kościoła z pokolenia na pokolenie? Twoją chwalą jest to, żeś się darował nam nic niegodnym, że Ty, niewysłowiony, niezgłębiony Bóg, który mieszkasz w światłości nieprzystępne, stałeś się tak straszliwie przystępny. Nie tylko mogły Cię jako Słowo wcielone, jako Syna Człowieczego oglądać ludzkie oczy i dotykać ludzkie ręce, ale mógł Cię człowiek przybić do krzyża, mógł Cię wciągnąć w doświadczenie śmierci, która jest udziałem człowieka i koniecznością na tej ziemi. Mógł Cię zhańbić, gdy Ty sam chciałeś jako żertwa przedwiecznego ducha wyniszczyć samego siebie. I nie tylko to. Ty, który umiłowawszy wszystkich, co byli na świecie, do końca ich umiłowałeś, stałeś się po wszystkie czasy Eucharystią, ofiarą i pokarmem Twojego Kościoła. To jest Twoją chwałą, Chryste. To jest Twoją chwałą, Boże, którego imię brzmi miłość. To jest Twoją chwałą, nasz wieczny Pan. Dzisiaj na drodze mojej pielgrzymki po ziemi ojczystej, która równocześnie jest drogą Kongresu Eucharystycznego, witam i pozdrawiam Gdańsk. Wyrażam radość, że mogę być tutaj razem z Wami. Gdańsk, gród sprzed 1000 lat, gdzie wiosną 997 roku przybył święty Wojciech w drodze do Prus i, jak czytamy, gromady ludu przyjęły chrzest. Gdańsk, który wśród zmiennych kolei dziejowych trwał stale przy ujściu Wisły, rzeki polskich ziem, i stale tu, nad brzegiem Bałtyku, otwierał przed nami te perspektywy, jakie ukazuje człowiekowi na ziemi morze. Perspektywy dali bezbrzeżnych, perspektywy głębi swoich wód, perspektywy wolności. Człowiek pośród przestrzeni morza czuje się wolny, wyzwolony z tych uwarunkowań, jakie stwarza życie na lądzie, a równocześnie poddany wymogom nowego żywiołu, zmobilizowany do nowej odpowiedzialności. Witam i pozdrawiam Gdańsk. Witam w nim to wszystko, czym był dla nas na różnych etapach dziejowej przeszłości i to, czym stał się w latach ostatnich. Upamiętniają to symboliczne krzyże obok stoczni i napis: Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo swoje. Gdańsk, miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, wielkiej pracy. Witam miasto i środowisko, którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę. Witam obecnych tu pielgrzymów z archidiecezji gnieźnieńskiej i z pobliskich diecezji chełmińskiej, warmińskiej, koszalińsko-kolobrzeskiej. Pozdrawiam wszystkich i każdego z osobna. Liturgia dzisiejsza mówi nam o tej odnowie i wyzwoleniu, sięgając do biblijnego początku człowieka na ziemi. Oto człowiek, którego Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo, stworzył jako mężczyznę i kobietę, stworzył pośrodku widzialnego wszechświata. Oto człowiek, do którego Stwórca mówi: bądźcie plodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Bóg daje człowiekowi ziemię i zadaje mu ją. W ten sposób zaś zadaje mu pracę. Pracę pod wszystkimi postaciami, jaką ona przybierze w dziejach rodzaju ludzkiego wraz z postępem i rozwojem ludzkiej wiedzy o świecie i o sobie. Słowa Księgi Rodzaju zawierają nie tylko pierwszy nakaz Boga. Noszą one na sobie równocześnie znamię Jego upodobania, stwórczej radości. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Bardzo dobre było dzieło stworzenia. Cały ów widzialny kosmos, ukoronowany zaistnieniem człowieka, żywego obrazu Stwórcy. I oto człowiek, wedle słów dzisiejszej liturgii, dzieli to Boże upodobanie do stworzonego kosmosu i głosi chwale swego Stwórcy. Jak przedziwne imię Twoje, Panie, gdy patrzę na Twoje niebo, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził. Czymże jest człowiek? Człowiek dziwi się swemu człowieczeństwu, swej szczególnej godności wśród stworzeń, a tym twórczym, odkrywczym podziwem dzieli się ze Stwórcą. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwalą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoim. Wszystko złożyłeś pod Jego stop. Czymże jest człowiek? W takich słowach wyraża psalmista swój podziw nad człowiekiem, swoje zadziwienie wobec tego dzieła Stwórcy. A przecież jest to wyraziciel Starego Testamentu. A cóż możemy powiedzieć my, synowie i córki Nowego Przymierza, dla których tajemnica człowieka odsłoniła się definitywnie w Chrystusie? Czy może istnieć pełniejsze potwierdzenie prawdy o człowieku wyrażonej w psalmie? Od tego, którym jest Chrystus, Bóg człowiek, Syn Boży i Syn Człowieczy. Ten, który umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Chrystus, Odkupiciel człowieka i Chrystus Eucharystia. Zaprawdę, żywe jest Słowo Boże, skuteczne, zdolne osądzić pragnienie i myśli serca. Słowo przedwieczne osądza stale pragnienia i myśli serc naszych. Osądza jako człowiek, jako jeden z nas, jako człowiek zwyczajnej, codziennej pracy w Nazarecie. Praca ludzka. Jeszcze raz wyrażam radość, że mogę na tym etapie Kongresu Eucharystycznego być z Wami w Gdańsku. W tym mieście bowiem, a równocześnie na całym wybrzeżu bałtyckim oraz w innych środowiskach pracy w Polsce, podjęto ogromny wysiłek zmierzający do tego, by ludzkiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny. Wysiłek ten stanowi w dziejach pracy nad pracą, jak się wyraził współczesny polski myśliciel, stanowi doniosły etap nie tylko z polskiego punktu widzenia. Jest to etap ważny dla różnych środowisk, dla różnych rejonów współczesnego świata. Może słabiej rozumie się tę sprawę w krajach dobrobytu, sięgającego aż do granic konsumistycznych nadużyć, ale rozumie się wszędzie tam, gdzie problem pracy stoi nadal u podstaw autentycznego postępu i wyzwolenia człowieka. Praca bowiem posiada taki właśnie wymiar, jak na to wskazuje nauczanie Kościoła, poczynając od Ewangelii i Ojców, a w czasach ostatnich od Rerum Novarum, po laborem exercens. Ewangelia dzisiejszej liturgii wprowadza nas poniekąd w samo centrum tego problemu. Oto gospodarz, który o różnych porach dnia umawia się z robotnikami o pracę w winnicy. Winnica jest warsztatem pracy typowym dla kraju, w którym Jezus nauczał. A chociaż warsztat ten może się słusznie wydać bardzo skromnym wobec tego, czym są współczesne warsztaty pracy przemysłowej, choćby takie jak Stocznia Gdańska, to jednak znajdujemy się z pewnością na linii odwiecznej analogii. Gospodarz mówi do robotników: idźcie do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. A zatem umowa o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagrodzenia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę. Wokół tej odwiecznej sprawy narastają z pokolenia na pokolenie dzieje sprawiedliwości i niesprawiedliwości w stosunkach wzajemnych między pracodawcą a pracownikiem. Narasta jeden z centralnych rozdziałów kwestii społecznych. Praca bowiem leży w samym centrum tej doniosłej kwestii. Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie wszystko. Praca to znaczy człowiek, człowiek pracujący. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek pomiędzy pracą a płacą, to nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka jako podmiotu pracy. Praca nie może być traktowana nigdy i nigdzie jako towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą i wszystkim czynić zadość. Za pracę ludzką trzeba zapłacić. I równocześnie na pracę człowieka nie sposób odpowiedzieć samą zapłatę. Przecież jako osoba jest on nie tylko wykonawcą, lecz jest współtwórcą dzieła, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia również o tym warsztacie. Ma prawo do pracowniczej samorządności, czego wyrazem są między innymi związki zawodowe, niezależne i samorządne, jak podkreślano właśnie tu w Gdańsku. Praca ludzka poprzez setki, tysiące, jeśli nie miliony warsztatów przyczynia się do dobra wspólnego społeczeństwa. Ludzie pracy z tej właśnie pracy znajdują tytuł wieloraki i różnorodny, bo i praca ludzka jest wieloraka i różnorodna, a więc tytuł do stanowienia o sprawach całego społeczeństwa, które żyje i rozwija się z ich pracy. Umowy gdańskie pozostaną w dziejach Polski wyrazem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku i pozostają wciąż zadaniem do spełnienia. Przejdźmy jeszcze do drugiego czytania dzisiejszej liturgii. Jeden drugiego brzemiona nosi, pisze święty Paweł do Galatów. A słowa te mają wielką nośność. Jeden drugiego. Człowiek nie jest sam. Żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni tak, aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw, nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji społecznej, jest niestety przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru, przeciw dobru wspólnemu. jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. Powtórzę, żeby się nam wątek nie zgubił. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi, skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was. Bogu dzięki, jeszcze żyję i chcę mówić dalej, więc mu pozwólcie. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona i rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić. Drodzy bracia i siostry, ze stoczni, z portów, z wszystkich gdańskich zakładów pracy. I nie tylko stąd, z różnych stron Polski. Drodzy bracia i siostry, ludzie pracy, środowiska pracy na całym świecie dziękują wam, żeście podjęli tę trudną pracę nad pracą, żeście podjęli tę szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuje wam za to, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i Jego Matki. Dziwiono się na różnych miejscach, że tak może być, że istnieje więź pomiędzy światem pracy a krzyżem Chrystusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a mszą świętą, ofiarą Chrystusa. Zdziwienie, ale także podziw i szacunek budził widok polskich robotników spowiadających się, przystępujących do Komunii Świętej na terenie zakładu pracy. Różni się dziwili, może nie tylko, może równocześnie odkrywali. Odkrywali zapomniany wymiar całej kwestii społecznej i w ogóle ludzkiej egzystencji. Praca i Chrystus, praca i Eucharystia. A jednak tak tutaj było i słusznie. Czyż nie mówimy codziennie, zbliżając się do ołtarza: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, błogosławiony za ten chleb, dar Stworzyciela, a zarazem owoc pracy ludzkich rąk, błogosławiony za ten winny napój. W każdą mszę świętą ofiarę Chrystusa, ofiarę naszego odkupienia, wchodzi owoc ludzkiej pracy, wszelkiej ludzkiej pracy. Chleb jest tego syntetycznym wyrazem i wino również. Codziennie ludzka praca wpisuje się w Eucharystię, w sakrament naszego odkupienia, w wielką tajemnicę wiary. Codziennie na tylu miejscach ziemi przed pracą ludzką otwierają się boskie perspektywy. Niech ten chleb stanie się dla nas pokarmem zbawienia, to wino napojem duchowym. Bo przecież nie samym chlebem żyje człowiek. Jego bytowanie, jego praca musi mieć sens. I to nie tylko doraźny, przemijający, musi mieć sens ostateczny, na miarę tego, kim jest człowiek. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Człowiek, istota powołana do pracy, człowiek, istota powołana do chwały. W takim też duchu trzeba dziś odnowić świadomość i wrażliwość sumienia na przykazanie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Niedzielna Eucharystia to szczególny, a zarazem konieczny sposób wpisywania ludzkiego życia i ludzkiej pracy w Boże perspektywy. Niech to będzie również owocem Kongresu Eucharystycznego zaofiarowanym Bogu przez ludzi pracy w Polsce. Na koniec jeszcze należy wyjaśnić tajemnicę gospodarza z dzisiejszej Ewangelii. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Chcę też temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Bóg mówi do człowieka w winnicy swoich odwiecznych i ostatecznych przeznaczeń. Dlaczego chcesz mnie ograniczyć miarami swojej tylko sprawiedliwości? Sprawiedliwość jest podstawowy, ale nie ostateczny. W Królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona, jest przewyższona miłością. Jest to miłość przygarniająca człowieka, podnosząca go. Nawet choćby był marnotrawnym synem, nie ma pełnej sprawiedliwości bez miłości. Dlaczego chcesz mnie przymierzać do twoich ludzkich miar? Pozwól mi być darem. Wszak jestem Stworzycielem. Wszystko, co istnieje, jest dziełem, wyrazem podstawowego obdarowania. Pozwól mi być darem. Miłość jest większa niż wszystko, co ty, człowieku, możesz pomyśleć. Miłość pozwoliła Ojcu posłać Syna na świat, ażeby nikt z nas nie zginął. Natomiast Syn zginął na krzyżu, dał życie i zmartwychwstał. Do końca umiłował. Pozwól mi wreszcie być Eucharystią. Niech ta miłość, którą Syn do końca umiłował, trwa. Niech idzie poprzez dzieje człowieka jako sakrament. Niech będzie pokarmem i napojem ludzkich serc. Tak mówi ten gospodarz z dzisiejszej Ewangelii. Nie patrz złym okiem na to, że ja jestem dobry. Przyjmij Boga, który jest miłością. Czerp z tej miłości duchową siłę do pracy nad sobą, do solidarności. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, po wieczny czas, po wszystkie czas. Amen.
W ramach katechezy wysłuchaliśmy homilii wygłoszonej przez świętego Jana Pawła II podczas podróży apostolskiej do ojczyzny w 1987 roku, prześwięty odprawionej dla świata pracy. Miało to miejsce 12 czerwca 1987 roku.